Dziękuję. Dziękuję panu bardzo, panie doktorze.
Nie ma dalej.
Dobra. Kiedy zacząłem przygotować moje rozważania na dzisiejsze spotkanie, pierwszy tytuł, który mi przyszedł do głowy, to coś takiego jak Kraj Walencji, czyli Mission Impossible. Ale wydawało mi się, że w takim razie wykład już nie byłby potrzebny, bo po co tu gadać, skoro po co tracić czas, skoro sam tytuł zawiera całość treści, także. Ale nie, bez przesady. Oczywiście to żart. Czy Walencja jest beznadziejną stolicą beznadziejnego kraju? Czy przyszłość języka i kultury katalońskiej tam na południu Katalonii to po prostu zniknąć i koniec? Ja nie jestem profetą. Nie znam żadnego profety. Ale wydaje mi się, że na podstawie niedawnej historii i na podstawie tego, co teraz mamy w Walencji, da się przynajmniej częściowo przewidzieć, co się tam może wydarzyć, a co nie, albo prawdopodobnie nie, za kilka lat. Tylko w pewnej mierze, muszę dodać. Ale teraz chciałbym wyjaśnić, jakie znaczenie mają niektóre wyrazy, których tutaj będę używał. Po pierwsze, co to jest kraj Walencji, czyli país Valencia. No, wytłumaczę najtrudniejsze słowa na samym początku, nie? No, taka inteligentna decyzja z mojej strony, nie? Kraj Walencji, albo país Valencia raczej, to określenie, które niektórzy koledzy i ja znamy jako odpowiednik dla País Valencia, kraj Walencji. Po hiszpańsku País Valenciano, po angielsku Valencian Country albo Land of Valencia, po niemiecku Valencia Land albo Valencianisches Land, są takie różne możliwości. Oczywiście problem polega na tym, że po katalońsku País Valencia jest określeniem pełnym różnych konotacji historycznych, których po prostu nie da się zachować przy tłumaczeniu na inne języki, też na polski. Z jednej strony jest to nazwa o znaczeniu, powiedzmy, patriotycznym, która się kojarzy z walką o demokrację, a przeciw faszyzmowi. País Valencia kojarzy się również z Joanem Fusterem, o którym było mowa przedtem, eseistą, który zaproponował nową interpretację historii Walencji w kontekście katalońskim. Jest to nazwa związana też z ideologią, która modernizowała intelektualną i społeczną atmosferę w Walencji od lat 60. XX wieku oczywiście, i która zawiera implicite odniesienia do związku Walencji z Katalonią. Dlatego właśnie jest nazwą kontrowersyjną, ponieważ hiszpański centralizm uważa to wszystko za zagrożenie dla status quo władzy w Madrycie. Dla nacjonalistów teraz, no właśnie, dobrze. No. Dobra. Mówię, że dla nacjonalistów, zwolenników centralizmu hiszpańskiego, kraj Walencji zasługuje tylko na nazwy geograficzne, na przykład, które nic nie mówią o zbiorowej tożsamości mieszkańców Walencji, jak na przykład Levante, czyli wschód, Region Valenciana, region walencki, albo najbardziej pozbawiona tożsamości Comunidad Valenciana. Po polsku Wspólnota Walenska, która to właśnie jest nazwą oficjalną Comunidad Valenciana, Comunitat Valenciana raczej. Antykatalanizm w Walencji używa premodernistycznej nazwy Reino de Valencia, albo Regne de Valencia po katalońsku. Jeszcze coś po katalońsku, nacjonalizmy nie znaczy dokładnie to samo, co po polsku nacjonalizm, nie dokładnie to samo. Tylko jest to koncepcja bardziej podobna po katalońsku do słowa patriotyzm, mniej więcej. Trzeba też zauważyć, że z punktu widzenia katalanizmu Katalonia to naród, czyli po katalońsku nació. Natomiast centralizm hiszpański zwykle miesza obywatelstwo z narodowością i uważa, że jedyny naród w Hiszpanii to właśnie Hiszpania. Co do kraju Walencji, problem polega właśnie na tym, że to znaczy, czy Walencja jest tylko regionem Hiszpanii, czy jest częścią katalońskiego narodu, czy po prostu odrębnym narodem, mniej więcej związanym historycznie z Katalonią, czy tym wszystkim, albo niczym konkretnym. Ci, którzy nie są po stronie centralizmu, najchętniej odnoszą się do tego kraju określeniem País Valencia, czyli kraj Walencji. No i właśnie wśród tego bałaganu musimy dojść do sedna sprawy, do tematu tego wykładu. Co się dzieje w Walencji w kwestiach zbiorowej tożsamości i jaka jest jej przyszłość? W roku 62 W roku 62 poprzednio cytowany eseista Joan Fuster wydał książkę Nosaltres els Valencians, czyli My Walencjanie, mniej więcej. Żeby podkreślić, do jakiego stopnia była to ważna pozycja w kontekście badań nad dziełami o kraju Walencji, ekonomista Ernest Lluch napisał kiedyś, że ta książka, cytuję, oddzieliła prehistorię od naszej historii. W tym samym roku Fuster opublikował jeszcze drugą książkę pod tytułem El País Valenciano. Przewodnik turystyczny, który był wydany po hiszpańsku i tak bardzo się nie spodobał reakcjonistom, że nawet spalili publicznie kukłę Fustera razem z jego książkami. Ale w gruncie rzeczy Nosaltres Valencians zawierała decydującą treść, jeśli chodzi o sformułowanie interpretacji historyczno-politycznej kraju Walencji. On ne crie pas le livre qu'on veut, cytuje Fuster w samym początku swojej książki. To znaczy, jak Państwo wiecie, nikt nie pisze tych książek, które chciałby pisać. Fuster napisał Nosaltres Valencians nie tylko na zlecenie wydawcy, ale dlatego, że czuł się do tego zobowiązany. Ta książka powstała w rezultacie zaangażowania Fustera w stworzenie nowej koncepcji kraju Walencji. Autor uważał, że sprawa tożsamości narodowej Walencjaninów nie była dotąd dość wyraźnie sformułowana, tylko właśnie unikana przez historyków i ideologów. Trudno było wtedy znaleźć w Walencji kogoś znającego nawet najbardziej podstawowe aspekty historii kraju Walencji. Bardzo było mało świadomości narodowej w Walencji, nawet wśród miejskiej inteligencji. Pod względem świadomości narodowej w latach 60. Być Walencjaninem, że tak powiem, nie znaczyło nic konkretnego oprócz wiedzy, że kiedyś mieliśmy jakąś mglistą, odrębną historię w hiszpańskim kontekście. Społeczeństwo walenckie prawie zapomniało o tym, że kraj Walencji został stworzony w XIII wieku przez katalońskiego króla Jakuba I. Zapomniało o tym, że kraj zachował swoją niepodległość do XVIII wieku. O tym, że straciliśmy tą niepodległość, dlatego że ponieśliśmy klęskę w walce z wojskami Kastylii i Francji. O tym, że odrodzenie narodowe rozwijało się jako ruch polityczny tylko w Katalonii, a nie w Walencji, dlatego że nasza burżuazja wolała poddać się interesom centralizmu. I przede wszystkim społeczeństwo walenckie zapomniało o tym, że język, kultura i historia łączyły nas z Katalonią. Czytelnik tej książki musiał więc dojść do bardzo jasnego wniosku, choć Fuster nie sformułował tego zupełnie otwarcie z powodu cenzury. Jeżeli kraj Walencji chce mieć odrębną przyszłość narodową, która nie będzie odmianą sztucznej tożsamości hiszpańskiej, będzie musiał wrócić do swoich katalońskich korzeni i budować wspólny naród razem z Katalonią i z Majorką. Według słynnego zdania tego utworu, Nosaltres es Valencians, cytuję, mówienie o sobie Walencjanie to w sumie nasz sposób nazywania się Katalończykami. I potem dodaje Fuster, cytuję, z braku lepszej terminologii nazywamy naszą wspólnotę krajami katalońskimi. Liczba mnoga jest tutaj wyrazem skrupulatności i służy nam do integracji z tą wspólnotę z całkowitą pewnością, że każdy zachowa swoje regionalne cechy. Wiem, że to, co powiedziałem dotąd, jest zwykłym uproszczeniem. Moi koledzy mogą to potwierdzić. Ale w sumie coś w tym stylu rozumiało wielu czytelników książki Fustera przez 30 lat. Także niedługo po ukazaniu się Nosaltres Valencians, zwolennicy katalanizmu nazwali ją La Biblia. Nie trzeba tego przetłumaczyć, prawda? Przypomnijmy, że dotąd nikt nie napisał o historii i o tożsamości Walencji nic tak głębokiego, tak dobrze udokumentowanego, tak fantastycznie dobrze napisanego, jak Nosaltres Valencians. Nie ma co się dziwić, że książka została odebrana nie tylko jako początek modernizacji walenckiej historiografii, ale również jako podstawa ideologiczna nowego odrodzenia narodowego w Walencji. Fuster założył ruch tak zwany Nou Valencianisme, czyli nowy patriotyzm w Walencji mniej więcej, który w latach 70. był najważniejszym czynnikiem demokratyzacji i społecznego, gospodarczego odnowienia w Walencji. I to zrobił świadomie, bo cytuję, prawda, fakty, które można stwierdzać i są wyraźne, gdy wychodzi na jaw, staje się świadomością, a żywa świadomość zawsze przemieni się w czyn, albo przynajmniej w wyrzuty sumienia. Tak napisał Fuster. Można powiedzieć, że Fuster stworzył nowy dyskurs, który miał duży wpływ na wszystkie demokratyczne grupy społeczne aktywne w Walencji od lat 60. do dnia dzisiejszego. Także przez prawie pół wieku wszyscy ci, którzy chcieli powiedzieć coś relewantnego w tej dziedzinie, musieli brać pod uwagę tą ważną pozycję Pustera. Pod względem ideologicznym, owszem, ale też z punktu widzenia wymagań naukowych, bo Fuster narzucił tak wysokie standardy studium o kraju Walencji, jak nigdy dotąd. Krótko mówiąc, John Fuster założył w Walencji to, co możemy nazywać paradygmatem pankatalanizmu, paradygmatem fusterowskim. Swoim zdaniem, cytuję, odizolowany kraj Walencji to utopia i byłby zdradą dla swojej własnej istoty. Od Salsy do Guardamar, od Mao do Fragi, jesteśmy narodem, tylko jednym narodem. Świat uniwersytecki przyjął ten paradygmat i rozwinął go w ramach studiów historycznych, filologicznych i ekonomicznych. I w społeczeństwie obywatelskim słowo walencjanista, które teraz znacie kibic tego grupy, tej grupy, nie? Piłki nożnej. W tamtym momencie stało się to słowo walencjanista synonimem zwolennika fusterowskiej koncepcji koncepcji narodu katalońskiego. Jednak to nie wszystko. Wiadomo, że każde zjawisko społeczne ma swoje różne korelacje, różne skutki, różne echa. I tak się stało też w tym wypadku. Skoro demokratyzujący ruch społeczny utożsamił się mniej więcej z paradygmatem fusterowskim, polityczni spadkobiercy frankistowskiej dyktatury zareagowali, tworząc ruch przeciwny. Żeby znowu uzyskać władzę i zahamować modernizujący potencjał walencjanizmu, reakcyjna prawica założyła tak zwany blaweryzm. Trzeba to szczegółowo wytłumaczyć. Co to jest blaweryzm? To słowo pochodzi z blau, co po katalońsku znaczy niebieski, kolor niebieski. Teraz trochę leksykologii i weksylologii. Z punktu widzenia historycznego flaga kraju Walencji była i jest taka sama jak dla Katalonii, Majorki oraz Aragonu, czyli cztery paski czerwone na żółtym tle. To się nazywa quadribarrada. Patriotyzm z Walencji, jak i w Katalonii też, od samego początku używa tej flagi jako głównego symbolu swojej ikonografii. To jest quadribarrada. To są wszystkie zdjęcia z Walencji. No i właśnie ultraprawicowy antykatalanizm zaadoptował inną flagę. Czyli zdaje się, że od XV wieku miasto Walencji ma własną wersję tej flagi, w której dodaje się niebieski pasek do wspólnej quadribarrada. To jest taki map XVI-wieczny, prawda? Tu jest Walencja, tu jest quadribarrada, tu jest ten pasek niebieski. Zaadoptowali więc antykatalaniści tą flagę jako znak tożsamości, twierdząc, że jest to flaga całego kraju Walencji. Stąd właśnie słowo blaweryzm, to znaczy współczesny antykatalanizm walencki tych, którzy chcą, aby flaga z niebieskim paskiem, stała się flagą kraju Walencji. Od roku 1975, do połowy lat 90. ten ruch anty rozwinął się błyskawicznie i jego ideologia rozrzeszyła się pośród klasy średniej miasta Walencji. Ten okres jest nazywany La Batalla de Valencia, czyli bitwa albo raczej walka o Walencję. Korzystając z tradycyjnego lokalizmu walencjaninów, wymyślono zafałszowaną historię, według której walencki, to co w Walencji język kataloński nosi potocznie taką nazwę, walencki, Valencia. Walencki jest, według tej historii, odrębnym językiem romańskim, który nie ma nic wspólnego z katalońskim. Nie. No, właśnie. Więc, żeby lepiej zilustrować Państwu tą absurdalną sytuację, pokażę teraz fragment reportażu katalońskiej telewizji. Działa? Nie. Nie działa. No dobrze, dobrze, nie ma problemu. Nic nie pokaże. Dobrze. Skutkiem tego wszystkiego, co mówiłem, utworzyła się atmosfera społeczna, w której przemoc, ale przemoc symboliczna i fizyczna wobec zwolenników walencjanizmu odegrała bardzo ważną rolę. Kiedyś ta atmosfera została określona jako terroryzm niskiego natężenia. Jeszcze trwa dalej. Jeszcze. Policja nigdy nie chciała prowadzić śledztw w tej sprawie. Nikt nigdy nie został za tą przemoc zatrzymany. W tej ideologii Katalończycy i katalaniści objęli to samo miejsce, co Żydzi w ideologii nazistowskiej. W domu Fustera wybuchły dwie bomby. Atakowane były księgarnie. Są jeszcze. 2006. Siedziby różnych partii politycznych, instytucji kulturalnych, intelektualiści, profesorowie, politycy, pisarze i tak dalej. Nacjonalistyczna prawica hiszpańska skryminalizowała fusterowski paradygmat. Także gdy w roku 83 socjaldemokraci osiągnęli władzę regionalną w kraju Walencji, symbologia blaweryzmu stała się oficjalna, ponieważ partia socjalistyczna nie chciała w ogóle ryzykować w obronie dawnych przekonań. Mimo tego radykalny antykatalanizm w dalszym ciągu funkcjonował w politycznych kręgach prawie do początku, to znaczy nie prawie, do początku XXI wieku, jako podstawa ideologiczna dwóch partii, Unia Valenciana oraz Koalicja Valenciana. W ostatnich latach Partia Ludowa pochłonęła te partie prawie w całości, ponieważ od samego założenia partii, tej Partii Ludowej, ta partia używa dyskursu antykatalanizmu. Prawdę mówiąc, w całej Hiszpanii ten dyskurs jest dość użytecznym narzędziem wyborczym poza Katalonią, oczywiście. Rezygnacja z fusterowskiego walencjanizmu ze strony socjaldemokracji spowodowała, że... No, jeszcze nie. Dobra. Pod tym względem społeczeństwo i intelektualiści coraz bardziej oddalili się od siebie. Z zamiarem nowego opracowania analizy Fustera i w najbardziej brutalnym okresie walki o Walencję w roku 1984 eseista i antropolog John Francesc Mira, który był tutaj w Poznaniu kilka lat temu, w 2005 wydał książkę Krytyka de la Nación Pura, czyli Krytyka czystego narodu. Dokonuje w niej analizy czynników, które wspólnie kształtują narody, przynajmniej w Europie. Mira, który jest jednym z najbardziej szanowanych intelektualistów kultury katalońskiej, jak wiecie, napisał krytykę w celu usystematyzowania tego, co z punktu widzenia antropologa można powiedzieć o narodzie i o jego charakterystyce. Nie ma w tej książce wyraźnego zastosowania tych teorii do kraju Walencji. Mira zajmie się tym później, jak widzimy. Tylko jeden rozdział mówi o stosunkach między hiszpańskim centralizmem a hiszpańską peryferią. Jednakże ostatni akapit zawiera deklarację o zasadach, która odtąd była bardzo często cytowana. Ja teraz przeczytam to. Pisze Mira. Niech państwo się trochę nad tym zastanowią. Dlaczego hiszpańscy politycy, intelektualiści oskarżają nas innych o to, że chcemy tworzyć bariery, że mamy zamiar się izolować, się zamykać w naszym małym kontekście i o inne podobne grzechy. Na przykład dlatego, że dla nich granica państwa oznacza najwyższy poziom tożsamości. Dlatego, że uważają nasze terytorium za część ich terytorium. Uważają naszą tożsamość za część ich tożsamości. Na przykład dlatego, że nie mogą zrozumieć, że chcemy być czymś innym, czymś niepodporządkowanym, że nie chcemy być częścią czegoś innego. Portugalczyków nie oskarżają o nic takiego. Oni mogą być tylko Portugalczykami. Oni są po drugiej stronie granicy. Portugalczycy są uważani za inną całość, nie za część. A ja tylko bym chciał, aby na mnie patrzyli, jakbym był Portugalczykiem. Jakbym był ukochanym bratem iberyjskim, oczywiście otwarcie skłonnym do wszystkich rodzajów wymiany i współpracy, ale Portugalczykiem. Artykuły opublikowane przez Mira w tamtych latach wskazują na to, że jego refleksje w tym temacie są opracowaniem teorii fusterowskiej. To znaczy, że z powodu wspólnej historii, wspólnej kultury i języka kraj Walencji należy do narodu katalońskiego i że zachowa tą tożsamość w ogólnym kontekście katalońskim. Zaraz zobaczymy, że kilka lat później Mira zmieni zdanie dosyć drastycznie, chociaż on tam kategorycznie temu zaprzecza. Demokracja i władza autonomiczna, czyli decentralizacja, miały miejsce w Walencji równolegle z przyspieszeniem rozwoju gospodarczego, który zaczął się w latach 70. Ekonomia rolna słabła coraz bardziej na korzyść przemysłu i przede wszystkim sektora usług, co poprawiło ogólne standardy życiowe w kraju Walencji. Ale w zamian za to stopniowo pogorszyła się jakość demokratyczna. To zjawisko dość często pojawia się w krajach, które ze stanu biedy i dyktatury przechodzą do stanu dobrobytu i demokracji. Społeczeństwo obywatelskie czasami demobilizuje się. Obywatele przestają uczestniczyć w świadomym kształtowaniu życia społecznego i polityka staje się zawodową czynnością elity i w końcu większość zmian społecznych, politycznych, gospodarczych dokonuje się odgórnie, prawda? Poprzez decyzję władzy profesjonalnej polityki i pieniędzy. Coś w tym stylu zdarzyło się w kraju Walencji w latach 90. I właśnie w tym kontekście zaczął się pierwszy kryzys pusterowskiego paradygmatu. W roku 86, czyli dwa lata po ukazaniu się krytyki czystego narodu Mira, Damian Molla i Eduard Mira opublikowali De Impura Natione. Tytuł tej książki oczywiście parodiuje książkę Miry, który ze swojej strony parodiował słynne dzieło kantowskie. Molla i Mira, dwaj socjologowie z Walencji, argumentują w granicach fusterowskiego paradygmatu, ale mają na celu stworzenie nowego dyskursu. Można powiedzieć, że De Impura Natione jest manifestem tak zwanej trzeciej drogi nacjonalizmu w Walencji. Na czym ona polega? Na czym polega ta trzecia droga? Punktem wyjścia autorów jest fakt, że pod względem wyborczym nacjonalizm nie osiągnął w Walencji żadnego sukcesu. Podczas gdy antykatalanizm był o krok od dojścia do władzy w mieście i w rządzie regionalnym. Także według Molla i Miry można stwierdzić, że pankatalanizm w Walencji jest nieudaną teorią polityczną. Zamiast włączenia kraju walenckiego do narodowego projektu Katalonii, zaproponowali oni uznanie go za odrębny naród, który dla walencjaninów powinien być najwyższym poziomem lojalności politycznej. Akceptują bez zastrzeżeń fakt, że w kraju Walencji mówi się po katalońsku, tak, ale myślą, że język to nie całość tożsamości narodowej i proponują, żeby w kraju Walencji wszyscy, włącznie z tak zwanymi katalanistami, uznali za własne te symbole, które charakteryzowały od samego początku antykatalanizm blavero. To znaczy, że ta trzecia droga w dużej mierze polega na akceptacji tego wszystkiego, co antykatalaniści narzucili socjaldemokratom jako fakty nieuniknione. W pewnym sensie jest to polityka stworzenia konsensu między dwoma grupami politycznie mniejszościowymi, a jednocześnie jest też polityką faktów dokonanych. To sformułowanie trzeciej drogi miało względnie duży wpływ, mówię względnie, bo w gruncie rzeczy w Walencji dziedzina teorii nacjonalizmu jest sprawą elity kulturowej, intelektualnej. Nie? Dwa lata po opublikowaniu De Impura Natione grupa historyków i ekonomistów wydała książkę pod tytułem Dokument Vuitanta Vuit, w której autorzy próbowali dodać nowe argumenty w tej dziedzinie i przedstawić trochę bardziej radykalną i kontrowersyjną wersję teorii Molla i Miry. Część walenckiego katalanizmu w dużym stopniu przyjmowała tezy, które antykatalanizm wcześniej usiłował narzucić przemocą. W roku 1997 ukazała się książka Sobre la Nación Valenciana, o narodzie Valencianinów, Joana Franciszka Miry. Zgodnie z kantowskim wzorem, w badaniach autora Miry krytyka czystego narodu była częścią teoretyczną, a nowy utwór miał przedstawić krytykę praktycznego narodu, że tak powiem, czyli zastosowanie poprzedniej teorii, poprzedniej książki. No i częściowo tak było. W utworach z lat 80. Mira sformułował opozycję między dwoma definicjami narodu, czyli on mówi nacio cultural z jednej strony, czyli naród zdefiniowany pod względem cech kulturowych, versus nacio politica, czyli zasięg geograficzny, demograficzny i symboliczny lojalności narodowej. W książce o narodzie Valencianinów, sobre la nación de Valencians, próbuje analizować tożsamość narodową kraju Walencji na podstawie tej opozycji. I jaki jest tego rezultat? Według antropologa, kraj Walencji, Katalonia i Majorka mają nie tylko wspólny język, lecz również tyle wspólnych cech kulturowych, że można je uważać za jeden naród pod względem kulturowym. Ale z punktu widzenia politycznego, każdy z tych krajów stanowi odrębną sferę świadomości narodowej i lojalności politycznej. Także z punktu widzenia politycznego mielibyśmy tu do czynienia z trzema różnymi narodami. Przypomnijmy teraz, że przyszłe zjednoczenie polityczne tych krajów, czyli tak zwany pankatalanizm, znajdował się w samym centrum teorii politycznej Fustera. Tak więc w pewnym momencie Mira stwierdza, że w kraju Walencji polityczny katalanizm jest, cytuję, zbędną utopią. W różnych wywiadach opublikowanych podczas wydania tej książki Mira wiele razy podkreślał, że nie zmienił zdania na ten temat, że zawsze miał o tym taką samą opinię. Ale trudno się pozbyć wrażenia, że na opinię autora miał duży wpływ pragmatyzm i, że tak powiem, realpolitik trzeciej drogi, które od lat były intensywnie widoczne w atmosferze walenckiego nacjonalizmu. Z paradygmatu fusterowskiego nie wywodzi się tylko jedna teoria polityczna, czyli trzecia droga w pewnym sensie złagodziła postulaty Fustera, ale już w latach 70. pojawiła się tendencja odwrotna, czyli radykalizacja tych poglądów. Zwolennicy tego sposobu myślenia twierdzą, że fusterowska koncepcja Països Catalans, krajów katalońskich, nie pomaga w zjednoczeniu tych krajów, ponieważ podkreśla różnorodność, na której w gruncie rzeczy mówią oni, że najbardziej korzysta centralizm hiszpański. Najbardziej znane przejawy tej tendencji to książki Josepa Guia. Przede wszystkim Es molt senzill dir Catalunya, czyli To bardzo proste, nazywajcie to Katalonią, oraz Valencia 750 anys de nació catalana, Valencia 750 lat katalońskiego narodu. Guia podkreśla wszystkie dane historyczne, które potwierdzają, że zawsze byli w Walencji Katalończycy świadomi swojej narodowej kondycji. Dla niego istnienie trzech różnych krajów, z których każdy posiada własną nazwę, jest korzystne tylko dla hiszpańskiego imperializmu i proponuje nazywać Katalonią cały ten obszar języka i kultury katalońskiej. Wspominam o tym tylko po to, żeby przedstawiać cały obszar teorii o narodzie w Walencji, ale musimy wziąć pod uwagę, że ta wersja nacjonalizmu jest czystą anegdotą z punktu widzenia ilościowego. Od lat 70. do dzisiaj ukazało się sporo esejów na temat narodowości w kraju Walencji, ale myślę, że nie ma sensu ich tu wymieniać po kolei. Do tej listy dodajmy tylko dzieło wydane w tym samym roku przez wydawnictwo Uniwersytetu w Walencji pod tytułem País Valencià siglo XXI, kraj Walencji, XXI wiek. W nim taka duża grupa, 21 autorów, dokonuje próby zaktualizowania dyskursu fuszterowskiego i niektóre artykuły naprawdę są ciekawe. Ale w sumie nie zawiera ta książka żadnej nowej teorii. Oprócz spostrzeżeń, że konserwatywne rządy partii ludowej poważnie i może definitywnie uniemożliwiają odbudowę kraju Walencji z punktu widzenia narodu. Co do klasyki Fustera, autorzy po prostu potwierdzają, że nadal są ważne koncepcje, te, które sformułował Fuster w tamtej książce, i pokazują, do jakiego stopnia złagodzenie, że tak powiem, jego teorii wywołało skutki przeciwne. Książka ta jest reklamowana ostatnio jako zaproszenie do stworzenia krytycznego dyskursu na ten temat, ale tak naprawdę krytyka, którą zawiera, kierowana jest przeważnie pod adresem polityków. Jaki jest bilans tego wszystkiego? Jakie podejście trzeba będzie przyjąć na przyszłość? Najbardziej oczywiste w tej sytuacji jest to, że żaden z tych dyskursów o sprawie narodowej nie osiągnął wśród Walencjaninów wystarczającej popularności, żeby stać się dyskursem politycznie decydującym. Ani nawet antykatalanizmowi Blavero w momencie szczytowej popularności nie udało się zdobyć 100% władzy. Choć prawda jest to, że konserwatyści przyjęli całość postulatów tego ruchu, Blavero. Ale partie mające tą ideologię jako główną wartość wyborczą nigdy nie stanowiły masowego ruchu poza miastem Walencji i jego okolicach. Blaverizmy miał duży wpływ na ideologię tych, którzy zostali analfabetami w języku katalońskim oraz tych, którzy od samego początku identyfikowali katalanizm z demokracją i z lewicą. Natomiast patriotyzm fusterowski jest aktywny przede wszystkim teraz, w tym momencie, w społeczeństwie obywatelskim w formie różnych stowarzyszeń i nieoficjalnych instytucji. W tym momencie po stronie umiarkowanego nacjonalizmu znajduje się jedna partia polityczna, czyli Blok Nacjonalista Valencia, którą w rządzie autonomicznym reprezentuje jeden poseł. Jeden poseł tylko. Można powiedzieć, że słynna książka Fustera Nosaltres Valencians wywarła jakiś wpływ, ale niezbyt duży. I właśnie taką dysproporcję trzeba by wytłumaczyć. Wróćmy teraz więc do Nosaltres Valencians. Książka, która według niektórych się zestarzała, a według innych zawiera analizę w dalszym ciągu aktualną. Oczywiste jest, że kraj, który opisywał Fuster w 1962 roku, to nie ten kraj, który można zobaczyć teraz. To jest prawda. Wtedy sektor pierwotny miał ogromną przewagę w gospodarce Walencji, a teraz rolnictwo jest tam właśnie zagrożone. wtedy nie było w kraju Walencji żadnych własnych instytucji politycznych, a teraz Walencja posiada władzę autonomiczną. Wtedy, w roku 1962, w kraju było 2,5 milionów ludzi, a teraz jest ich 2 razy tyle. I tak jak Fuster powiedział w 1992 roku, wtedy była dyktatura i wszyscy byliśmy ofiarami systemu. Teraz jest demokracja i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystko. Nawet trzeba powiedzieć, że dzisiejsza Walencja różni się bardzo od tej z roku 92, kiedy zmarł właśnie Fuster. W każdym razie Fuster nie był profetą i jest to w ogóle normalne, że nie można stosować dosłownie analizy dokonanej w roku 62 na opisywanie rzeczywistości tego roku. Ale ta typowa krytyka trzeciej drogi pomija fakt, że Nosaltres Valencians zawiera przede wszystkim analizę historyczną i projekt dla przyszłości, ale jest w niej, w tej książce, bardzo mało o aktualności 62 roku. Sprawa polega na tym, że tak powiem, diagnostyka Fustera najczęściej była odbierana w zafałszowanej formie albo nie odbierana w ogóle. I to jest klucz właśnie części, to znaczy do dużej części tej historii. To prawda, że w Walencji panuje od wieków pewien partykularyzm w stosunku do Katalonii, ponieważ już od samego założenia Królestwa Walencji istniała rywalizacja między tymi dwoma krajami w koronie aragońskiej. Sam Fuster podkreślał to w Nosaltres Valencians, dodając do tego, że aby naród mógł przetrwać, trzeba by przekształcić tą rywalizację we współpracę. Ale to nie tłumaczy całkowicie agresywnej kampanii antykatalanizmu od śmierci Franco aż do dzisiaj. Fusterowska koncepcja o wspólnej przyszłości krajów katalońskich została przedstawiona przez spadkowierców dyktatury jako próba kulturowej i politycznej aneksji kraju Walencji ze strony Katalonii. Wynikiem tego była z jednej strony kryminalizacja katalanizmu i zaakceptowanie blaweryzmy przez socjaldemokratów, a z drugiej strony obojętna neutralność Katalonii w sprawie nacjonalizmu w Walencji, czyli tak zwana polityka nieinterwencji. To wszystko zgadzało się doskonale z tradycyjnym partykularyzmem walencjaninu, ale za to fusterowski walencjanizm został sam na politycznej arenie Walencji. Kiedy zwolennicy trzeciej drogi zarzucają fusterowskiemu paradygmatowi brak wrażliwości wobec tego partykularyzmu, często zapominają o fakcie, że ten paradygmat został brutalnie zafałszowany przez ludzi, którzy w tamtych latach mieli w swoich rękach wszystkie mass media przy całkowitym poparciu policji i władz ekonomicznych. Problem nie tkwi tak bardzo nawet w treści tej koncepcji fusterowskiej, jak w tym, jak została ona wytłumaczona tym, którzy rzadko czytają książki. A teraz nasuwa się pytanie, kto tak naprawdę wygrał walkę o Walencję? Co osiągnęła każda z walczących stron? Najwięcej na całym w tym konflikcie skorzystał centralizm hiszpański za pomocą rządów socjaldemokracji. Dzięki walce fusterowski paradygmat, który podczas procesu demokratyzacji został bardzo szeroko przyjęty przez społeczeństwo, zniknął prawie całkowicie ze sfery politycznej. I jest teraz praktycznie niewidzialny. Blaverisme stauše ideologijom pravije oficijalnom v politice regionalnej, odkąd socjaldemokraci i zvolenici trzeciej drogi przyjęli większość postulatów antykatalanizmu. Radykalny nacjonalizm dalej był i jest czystą anegdotą. Standardowy patriotyzm fusterowski ma tak mały wpływ jak złagodzona trzecia droga, która swoimi przyzwoleniami nie osiągnęła nic oprócz potwierdzenia oficjalnej ideologii. Jeszcze jedno pytanie mam w głowie, czyli czy przetrwanie języka i kultury katalońskiej jest teraz zapewnione w kontekście, powiedzmy, że odideologizowanym? Teraz zostawmy na chwilę różne ideologie i skupmy się bardziej konkretnie na tą sprawą. W roku 1995 konserwatyści zastąpili socjaldemokratów w rządzie autonomicznym kraju Walencji. Polityka językowa odtąd zmieniła się na gorsze, ale idzie w tym samym kierunku, w którym szła już od początku demokratyzacji. To znaczy w kierunku izolacji od Katalonii, demonizacji nacjonalizmu i neutralizacji inicjatyw na rzecz języka i kultury katalońskiej w Walencji. Mając odtąd bezwzględną większość w rządzie regionalnym, większość, która poza tym ciągle rośnie, Partia Ludowa wymyśliła 11 lat temu podczas rządów Eduarda Zaplany bardzo inteligentną strategię, żeby załatwić tą sprawę definitywnie na własną korzyść i jednocześnie przy współdziałaniu reszty partii politycznych. Wytłumaczę teraz bardzo krótko, na czym polega ta strategia. Od roku 1985 istnieje w Walencji tak zwana Waleńska Rada Kultury, oficjalna instytucja doradzająca rządowi regionalnemu w sprawach kulturowych. W gruncie rzeczy jest to instytucja polityczna, ponieważ o członkostwie decydują politycy w parlamencie. W roku 1998 były prezydent Zaplana poprosił tą radę o raport w sprawach językowych, dosłownie. Na podstawie kilku groteskowych decyzji, na przykład poprosili o opinię nie tylko specjalistów na uniwersytetach, ale również antykatalanistyczne stowarzyszenia folklorystyczne. Na podstawie tych decyzji Rada wydała raport, w którym raporcie język kataloński w Walencji został opisany takimi eufemizmami. Walencki, język historyczny i własny wspólnoty walenckiej, należy do diasystemu językowego, który odpowiednie statuty autonomii hiszpańskiego terytorium byłej korony aragońskiej uznają za język własny. Czyli to, co w kraju Walencji potocznie nazywamy walencki, należy do języka katalońskiego. Koniec, kropka. Łatwiej byłoby powiedzieć to samo w ten sposób, nie? Ale na tym polega jeden z sukcesów antykatalanizmu właśnie. Słowo kataloński jest w Walencji nieprzekraczalnym tabu. W tym samym dokumencie Rada Kultury umieściła najbardziej pożądane przez byłego prezydenta akapit, ten, w którym napisano, że rząd regionalny powinien założyć instytucję językową oficjalnie decydującą o sprawach językowych, przede wszystkim o gramatyce. Jak to się mówi po polsku, słowo się rzekło, kobyłka u płotu. 2 miesiące później ależ pośpiech, nie? Rząd stworzył Akademię Valenciana de la Lengua. Czyli Walencką Akademię Języka. Teraz Państwo na pewno mnie zapytają, jakiego języka? No właśnie, o to chodzi. Według tego, co Akademia mówi w swoim raporcie z 2005 roku, cytuję, tego języka, który Walencjanie dzielą ze wspólnotami Katalonii, Balearami oraz księstwem Andory. Znowu ten straszny tabu. A oczywiście członków Akademii wybierają politycy. Ta instytucja składa się z 21 członków. Większość z nich to profesorowie w zakresie filologii katalońskiej albo autorzy literatury w języku katalońskim. I właśnie na tym polega cały sarkazm tej sytuacji. Akademia poświęca się tworzeniu oficjalnego modelu językowego, który coraz bardziej oddala się od standardowego poprzez użycie lokalizmów, barbaryzmów i wyrazów właściwych tylko językowi potocznemu. Znowu, jak Państwo znacie, dziel i rządź, oczywiście. Ale dlaczego to robią ludzie, którzy pochodzą z kręgu kultury katalońskiej? Po pierwsze dlatego, że tak zostało z góry ustalone i koniec. Po drugie dlatego, że co płaci, ma prawo wymagać. I faktycznie członkowie Akademii dostają od budżetu, to znaczy oprócz pensji za pracę na uniwersytecie, dostają od 3000 do 6000 euro miesięcznie. Dodam na marginesie, że w żadnej instytucji tego rodzaju w Europie, w całej Europie, nie ma takich wynagrodzeń. Nie ma. I po trzecie, dlatego, że dzięki tej instytucji każdy członek Akademii ma o wiele większą władzę niż mają koledzy, którzy członkami nie są. Ponieważ decyzje Akademii, i podkreślam to, mają moc prawną. I w ten genialny sposób antykatalanizm odniósł swoje najbardziej błyskotliwe zwycięstwo, czyli współpracy nacjonalizmu w rozmontowaniu samego nacjonalizmu. Ale rzecz w tym, że podczas gdy Akademia zajmuje się ochroną walenckiej autentyczności słowa enciów, nie ma. No dobra, zaraz. To będzie potem. No. Nie ma. Nie wzięło to. To znaczy, oni ochroną walenckiej autentyczności słowa enciów. Enciów, po hiszpańsku enciufe, po polsku gniazdko. Coraz oni takie rzeczy robią, coraz szybciej kataloński znika z Walencji. Specjaliści od filologii katalońskiej mają władzę w Akademii, ale katalońskiego się używa coraz mniej i coraz gorzej. Czy to ma sens? Czy to ma jakiś sens? Tak, niestety ma sens. Kryje się w tym pewna koherencja. Bo ani politycy, ani wynajęci członkowie Akademii nie używają języka katalońskiego, uważają języka katalońskiego za coś, za co wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, ale za kapitał z którego można wyciągać różne formy korzyści. Zwykły obywatel, który mówi po katalońsku, niekoniecznie będąc nacjonalistą, codziennie widzi różne paradoksalne sytuacje tego rodzaju. Widzi na przykład, że politycy bronią odrębnego języka walenckiego w języku hiszpańskim, czyli kastylijskim. Widzi, że zamiast jednego modelu języka dla wszystkich, tak jak w Polsce na przykład, są różne, że nie ma konsensusu co do tego, jak trzeba mówić i pisać poprawnie po katalońsku, potocznie mówiąc po walencku. Widzi, że niektórzy piszą dziecisk, ja czytam, inni dziecisk, inni dziecisk, dziecisk, licz, licz. Czy to język? I co wtedy robi? Co wtedy robi? Pisze po hiszpańsku i już po problemie. Oczywiście. Przedstawiciele Akademii wiedzą, że te zmiany w modelu językowym nie tylko zmniejszają jakość języka, lecz również wywołują wśród mówiących poczucie niepewności, skoro te zmiany spotykają się z oporem reszty profesorów na uniwersytetach, w szkołach i w wydawnictwach. Wiedzą, że to, powiedzmy, złagodzenie standardu językowego nie przyciąga nowych użytkowników, ale wręcz odwrotnie. Tak, wiedzą to, a tak robią swoje. A więc nie ma się co dziwić, że jeżeli Stowarzyszenie Escola Valenciana publikuje statystykę, według której już tylko połowa mieszkańców w kraju Walencji mówi po katalońsku, a w samym mieście, czyli w mieście, w którym mieszka 16% ludności kraju, tylko 9,7%. 9,7%. Moim zdaniem te dane są przesadzone, ale taka właśnie jest tendencja. Zjawisko przerw w przekazywaniu języka z pokolenia na pokolenie trwa od lat i jeśli młodsze generacje potrafią mówić po katalońsku, to dlatego, że nauczyli się go w szkole i w liceum. Kompetencja w pisaniu i czytaniu po katalońsku jest teraz o wiele lepsza niż 20 lat temu. Pisanie doskonale. W 1985 roku 8,7%, w 2005 29,8%. Czytanie doskonale. Dobrze. Jeżeli popatrzymy na przykład, w jakim języku mówią Walencjanie w pracy, teraz mówi się mniej po katalońsku. Tylko po katalońsku. W 1989 roku 41,2%. W 2004 27,0%. Natomiast rośnie liczba tych, którzy mówią po hiszpańsku. Tylko po hiszpańsku w pracy. Od 43,4% do 56%. Podsumowując, uczą się katalońskiego w szkole, ale potem szybko przestają używać tego języka. A tymczasem Akademia martwi się tym, czy słowo vacances jest w Walencji autentycznie, to jest gniazdo. Prawda? No, tu jest. Właśnie. Czy słowo vacances jest w Walencji autentyczne, czy nie? Czy może lepiej zamiast tego używać vacaciones, który przypadkowo jest bardziej podobny do hiszpańskiego vacaciones? Tak, está aquí es Trai Valenci y Yedish, sociólogo Rafael Niñoles, napisouse, y esto crai turem heba irracionalism panuye barjeinis gekolget de Europie. Ja, mówiąc bardziej barokowo, bym powiedział, że irracjonalizm i barbarzyństwo. Jeżeli ktoś zasługuje w Walencji na nazwę trochę ironiczną Pater Patriae, to właśnie Jean Fuster, może najbardziej inteligentny i przytomny eseista literatury katalońskiej. Ale kiedyś napisał on, Fuster, że w kraju Walencji mamy wspaniały naród, ale manipulowany. Ja bardzo przepraszam, ale nie zgadzam się. Zgadzam się raczej z Rafaelem Niñoles, może dlatego bardzo dobrze rozumiem pewnych kolegów, którzy wydali 4 lata temu książkę na ten temat, mówiąc wprost, że to nie kraj, to raczej, i przepraszam za wyrażenie, to raczej burdel. Jest to książka z bardzo gorzkim i ironicznym tytułem, parodiującym właśnie klasykę Fustera. Nosaltres ex valencians. Czyli my byli Walencjanie. Pisali w niej, cytuję. Rezygnujemy więc z naszej kondycji Walencjaninów i inaugurujemy ojczyznę byłych Walencjaninów, szeroko otwartą dla wszystkich tych, którzy czują się poszkodowani przez żałosny proces polityczny, kulturowy i społeczny, który toczy się od czasu opublikowania książki Nosaltres Valencians Joana Fustera. Chcemy ratować pierwowzór i zacząć od nowa. A jeżeli to niemożliwe, chcemy zorganizować pilny i potrzebny eksodus w kierunku północy, czyli w kierunku Szwecji. W tej sarkastycznej prowokacji tkwi coś dosyć poważnego. Na przykład pytanie o to, czy proces, który rozpoczęła książka Nosaltres Valencians, koniecznie musiał doprowadzić do aktualnej sytuacji w Walencji, czyli już Państwo wiedzą, stopniowe zanikanie użycia języka rodzimego, blawerizmy jako oficjalna ideologia, Walencka Akademia Języka, kataloński jako słowo tabu, adoracja centralizmu, tożsamość narodowa zredukowana do czystego folkloru, nacjonalizm w rękach pewnego lobby itd. I tak dalej. Jak już powiedziałem, John Fuster nie był profetą. Nie mógł, nie musiał tego wszystkiego przewidzieć. Ale przynajmniej on potrafił sobie wyobrażać, jaką przyszłość możemy tworzyć dla naszej przeszłości. A to zasługuje na jakiś szacunek. Tylko, że moim zdaniem jego pomyłka może była już w samym tytule. Bo ja w dalszym ciągu myślę o tym tajemniczym my. Ale jeszcze nie wiem, co to jest. Dziękuję bardzo.